Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji, tutaj Ania i
Kuba, jak zawsze.
Dokładnie, jak zawsze. Dzisiaj przenosimy się na północ Europy, to jest oczywiście ukochany kraj Ani, ale ze względu na pewne zwierzęta, które tam zamieszkują, niemniej nie o nich będziemy dzisiaj rozmawiać, a o tym, z czego te kraje słyną, czyli tego, co wszyscy my, wyborcy, kochamy oczywiście przed wyborami, a właściwie ciągle jesteśmy teraz przed wyborami, czyli obietnicach socjalnych, jak to właściwie wszystko wygląda, czy one działają, czy one nie działają. I żeby właśnie o tym porozmawiać, my zaprosiliśmy dzisiaj do naszego wirtualnego, w tym wypadku studia, dwie gościnie.
Tak, naszymi gościniami dzisiaj są doktor habilitowana Agnieszka Sowakowta, redaktorka miesięcznika Polityka Społeczna, pracowniczka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Gosia Dworakowa, mieszkanka Norwegii, która prowadzi bloga Gazela w Laponii i podcast Życie w Norwegii, a pracuje w Urzędzie Wojewódzkim i zajmuje się promocją zdrowia. Cześć Gosiu.
Cześć, cześć, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
To jest szokujące, Gosia, że pracujesz. Myślałem, że żyjesz po prostu z socjalu.
Ale... Myślałem, że z socjalu, z bloga, podcastu.
Chyba, że tylko tak dla zabicia nudy. Słuchajcie, wokół tego socjalu, świadczeń socjalnych, narosło dużo mitów. Myślę, że przyjmuje się takie, że jest po prostu bardzo dobrze, że dostaje się dużo za jakieś takie stosunkowo tak naprawdę niewiele, więc spróbujmy to sobie zrobić. Na początku tak trochę może Gosia byś nam pomogła dodefiniować, jak to właściwie jest. To trzeba, czy są w ogóle jakieś kryteria, czy wystarczy po prostu być, żeby już się do tego wszystkiego kwalifikować, żebyśmy sobie mogli to rozłożyć na takie czynniki pierwsze.
Rozumiem, że pytasz o system świadczeń socjalnych w Norwegii, tak?
Tak.
Bo on jest tutaj w Norwegii projektowany tak, aby zapewnić wysoki poziom ochrony społecznej i aby promować równość społeczną. I twoje pytanie, które brzmi, czy trzeba jakiekolwiek kryteria spełniać, trzeba być norweskim obywatelem, to po pierwsze, a po drugie, to oczywiście tam jest system kryteriów, ale chciałabym wrócić do najważniejszej kwestii, która jest związana właśnie z tym systemem świadczeń socjalnych, bo w Norwegii jest bardzo dużo mowy albo nacisku kładzie się na Velferdsstaten, czyli właśnie na państwo opiekuńcze i jest ono bardzo rozbudowane w porównaniu na przykład do innych krajów, jak wiemy. Dlaczego? Dlatego, bo fundamentem tutaj jest właśnie ta silna polityka prospołeczna. I chciałabym tutaj też na samiutkim początku jeszcze wspomnieć, że na początku lat 70., kiedy został utworzony w Norwegii Statoil i 6 głównych filarów społecznych, była wtedy taka największa możliwa część dochodu i odsetek z całej ropy naftowej, która miała trafić właśnie do państwa, a za jego pośrednictwem być rozprowadzana w sposób egalitarny w społeczeństwie norweskim. I tutaj jest takie powiedzenie fellesskap, czyli dla wszystkich, absolutnie dla wszystkich. Więc ja na przykład każdemu polecam przyjrzeć się, w jaki sposób Norwegia wykorzystała te swoje zasoby naturalne, aby zbudować silną gospodarkę i aby zapewnić bardzo dobre warunki życia tutaj swoim obywatelom. I ja tu mówię o wszystkich, bo tutaj jest takie pojęcie, że i w myśl takiego hasła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i Norwegia naprawdę wykorzystała swoje zasoby, te naftowe, do budowania długoterminowego funduszu inwestycyjnego, który ma na celu zapewnienie tych stabilnych dochodów i wzrostu dla wszystkich i dla przyszłych pokoleń.
Okej, okay, super.
Ale ja chciałam cię zapytać, czy tylko Norwegowie i Norweżki mają dostęp do tego systemu, czy po prostu obywatele innych krajów, którzy żyją w Norwegii i odprowadzają podatki, na przykład też, czy przysługuje im to samo, czy coś innego? W jaki sposób wygląda tutaj sytuacja?
Tak, oczywiście. Oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pracujesz tutaj i jesteś obywatelem Unii Europejskiej, wtedy jest o wiele łatwiej, to trzeba przyznać. Uchodźcy oczywiście też mają od razu cały system świadczeń, im też przysługuje. I w ten cały pakiet świadczeń socjalnych wchodzi właśnie po pierwsze to opieka zdrowotna, prawda? Norwegia oferuje powszechny dostęp do szpitali, do takiej ogólnej opieki zdrowotnej i obojętnie teraz, czy jesteś obywatelem Norwegii, czy Europy, to masz dostęp do tego, prawda? I to obejmuje też leczenie w wszystkich publicznych szpitalach, w konsultacje u lekarzy, podstawowej opieki zdrowotnej, bo trzeba przyznać, że tutaj prywatnych lekarzy prawie w ogóle nie ma, więc ewentualnie są specjaliści, prawda? Pacjenci oczywiście płacą, ale bardzo niewielką sumę za niektóre usługi, które oczywiście też mogą zostać, tak jakby mogą przestać płacić, jeśli zbyt często chorują i zbyt często chodzą do lekarza, to istnieje taki limit roczny, po przekroczeniu którego usługi są już wtedy bezpłatne. I tutaj to, co jest też ciekawostką, to każdy obywatel Norwegii i nie tylko, ale potrzebujący jakiejkolwiek pomocy medycznej ma prawo do wyboru swojego lekarza bez względu na to, gdzie mieszka. Czyli można wybrać sobie lekarza, szpital czy jakiegoś specjalistę, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, i państwo musi zapewnić dojazd do tego lekarza i oczywiście pokryć koszty takiej podróży. Poza tym edukacja. Edukacja jest tutaj bezpłatna od samego początku, czyli od przedszkoli, a ja przypomnę, że tutaj w Norwegii 97% wszystkich dzieci idzie do przedszkola kończąc jeden rok. Także tutaj ten system jest bardzo zbudowany na właśnie na tym, żeby mama wróciła do pracy, dziecko poszło do przedszkola. Więc dziecko idzie, to nie jest żaden żłobek, to nie jest free willi, czyli każdy tu musi iść. To jest takie, bym powiedziała, normalne. To jest system zbudowany tak, że każde dziecko po ukończeniu pierwszego roku życia idzie do przedszkola i przedszkole oczywiście jest płatne, ale to nie są duże sumy. Poza tym wszystkie szkoły wyższe, to też rząd norweski zapewnia wsparcie finansowe, również dla studentów, w tym stypendia i pożyczki. I w szkołach na przykład nic się nie wymaga od uczniów, poza tym, żeby przyszedł. Czyli tutaj jest się też bardzo konsekwentnym, bo jeśli chodzi o obecność, to tutaj Norwegia stawia na najwyższym poziomie, każdy musi przyjść do szkoły. I to jest de facto taki najlepszy sposób na to, żeby dzieci ukończyły szkołę. Później mamy świadczenia też rodzinne. Tutaj w Norwegii jest ogromny zestaw tych wszystkich i zakres tych świadczeń dla rodzin, głównie z dziećmi, i w tym bardzo dobrze działają zasiłki rodzinne, zasiłek na przykład na dziecko lub wsparcie dla samotnych rodziców oraz właśnie ten płatny urlop macierzyński, i trzeba tutaj też podkreślić, że jest tutaj płatny urlop ojcowski, z czego też praktycznie każdy korzysta. Dodatkowo mamy zabezpieczenia takie społeczne, zapewniające też wsparcie dla osób starszych, czyli na przykład osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne też mogą korzystać na przykład z emerytury, z renty inwalidzkiej, z zasiłków dla bezrobotnych i oczywiście mogą korzystać z tej pomocy socjalnej. Moim zdaniem czasem zbyt łatwo można z tego korzystać, przez co może to wpłynąć też na zmniejszenie motywacji do pracy, głównie u młodzieży, co właśnie ostatnia statystyka pokazuje, że coraz więcej młodzieży jest niestety, ale uferetrykt, czyli właśnie nie wracają do pracy, nie są ani w edukacji, nie idą do pracy i właśnie siedzą niestety, ale w domu, są tak jakby pomiędzy instytucjami, bo o wiele łatwiej jest im tak jakby utrzymać się z takiej renty.
Dobra, jeszcze na pewno przejdziemy jeszcze, dotrzemy też tutaj do plusów i minusów, ale może najpierw jeszcze chciałam zapytać panią doktor w ogóle, jak stworzyć taki system, który na razie z opowieści Gosi wygląda na prawie idealny, ale...
Dokładnie. Jak to słyszysz, to co, płaczesz? Czy zazdrościsz?
Nie dowierzasz?
Czy mówisz, nie, ona kłamie?
Przede wszystkim to wymaga bardzo, bardzo dużo czasu. To znaczy, tak jak Gosia powiedziała, to nie są systemy, które powstały wczoraj, bo mówimy tutaj nie tylko o Norwegii, ale mówimy o innych krajach, które się lokują w tak zwanym modelu socjalnym państwa opiekuńczego. To jest Szwecja. Szwecja chyba jest uznawana za taki najbardziej klasyczny przykład. Tak? To jest też Dania, to jest Finlandia, to poniekąd jest Holandia, która jest w takim modelu nie wiem, hybrydowym, coś między socjalnym a modelem konserwatywnym, troszeczkę zbliżonym do niemieckiego. Te modele wyróżnił w latach 90. Gustav Espring Andersen, taki badacz, na którego właściwie wszyscy socjologowie, ekonomiści, politologowie i politolożki zajmujące się polityką społeczną się zawsze powołują, tak, rozróżniając cztery modele państwa opiekuńczego, ale to, co charakteryzuje te modele, to jest nie tylko dostępność świadczeń socjalnych, ale to są też prawa, tak? To jest takie duże nastawienie na równość obywateli w różnych sytuacjach życiowych. To jest też duże nastawienie na przykład na uwzględnienie instytucji, organizacji pozarządowych, też wszystkich instytucji dialogu społecznego, duże otwarcie na komunikowanie publiczne swoich działań. Jakbym tak charakterystyka tego modelu socjalnego, myślę sobie, że jest też szersza aniżeli same wydatki publiczne. Przy czym ja przed naszym spotkaniem tak sobie spojrzałam na poziom wydatków publicznych relatywnie do PKB w państwach skandynawskich i porównałam z Polską i on wcale nie jest aż tak szokująco, oczywiście nominalnie on jest wysoki, no bo PKB jest wyższe, tak? Natomiast relatywnie do PKB on nie jest szokująco inny. To ja jak spojrzałam na te dane, to wychodzi na to, że w Szwecji wydatki na zabezpieczenie społeczne, a więc emerytury, renty, pomoc społeczną wynoszą nieco ponad 18%, a w Polsce 18,5% PKB, a w Polsce 17,3% PKB, więc z wyłączeniem edukacji i ochrony zdrowia, bo w ochronie zdrowia w szczególności te wydatki się już znacznie różnią, a więc nie jest to jest tak jakoś szokująco dużo relatywnie do całości naszego PKB. Te różnice nie są szokująco duże, tak? Więc to nie tylko jest kwestia tego, ile się wydaje, ale to jest kwestia tego, na jakie programy się wydaje i jakie są priorytety ustawione w tym modelu w stosunku na przykład do tego, co mamy w Polsce, ale też i te kraje się między sobą gdzieś tymi priorytetami różnią, w gruncie rzeczy osiągając bardzo podobne efekty, bo Gosia mówiła o norweskiej służbie zdrowia i ona jest świetnie oceniana. W poprzedniej dekadzie taka instytucja Europejska stworzyła Eurohealth Consumer Index, oceniający funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia we wszystkich krajach europejskich i tam Norwegia lokuje się w zasadzie najlepiej, jest albo na pierwszym, albo na drugim miejscu gdzieś tam za Szwajcarią. Szwajcaria to jest jakby w ogóle outlier, jej nie należy w ogóle z niczym porównywać, ona ma bardzo specyficzny system. A Szwecja czy Dania są zaraz za, gdzieś na miejscu trzecim, czwartym, więc rzeczywiście w tych krajach na przykład ochrona zdrowia funkcjonuje oceniana przez lekarzy, oceniana przez pacjentów w danym kraju bardzo dobrze, a brana jest pod uwagę zarówno dostępność usług, jak i wachlarz tych usług, taki koszyk świadczeń dostępny, dostępność promocji zdrowia, ale też po prostu i prawa pacjentów i poszanowanie praw pacjentów. Więc w wielu aspektach ten model skandynawski jest takim modelem bardzo, bardzo pożądanym.
Jeszcze bym cię dopytała, bo to, że jest to program socjalny, program wsparcia, to jest jasne, ale czy te programy mają szansę w jakiś sposób zmniejszać różnice społeczne, jeżeli one są w sumie równościowe, każdy ma do nich dostęp? Czy jest szansa na... Bo jednak w każdym społeczeństwie są te różnice społeczne.
Znaczy podam przykład taki, że na przykład wiecie, to w Polsce też bardzo dużo się mówi w kontekście teraz już 800+. Ale wprowadzenie na przykład kryterium dochodowego do tego programu.
Na przykład, dokładnie.
Którego nie ma obecnie, a no były różne, wiadomo, na temat dyskusji, to jest taki trochę też nietykalny program socjalny dla polityków obecnie, jedna wielka mina, to w teorii przynajmniej, ale tak wszyscy politycy do tego podchodzą, ale gdzieś tam niektóre partie miały postulat wprowadzenia kryterium tutaj dochodowego mimo wszystko.
No właśnie, jak jest w Norwegii? Albo
tak,
w Skandynawii Szerzej.
Ja tylko przybliżam to oczywiście.
Ogólnie jeśli chodzi o różnice społeczne, to one dobrze wiemy, że są związane właśnie z warunkami życia, prawda? I warunki życia zazwyczaj dotyczą właśnie jakości życia i ogólnego stanu człowieka, a w Norwegii stan człowieka składa się z trzech aspektów: z dobrostanu zdrowia psychicznego, społecznego i właśnie fizycznego. I wtedy, właśnie jak dobrze wiemy, też ekonomia ma ogromny wpływ na to i jest ogromną częścią tego. Więc mierząc warunki życia, mierzy się także właśnie te czynniki związane z miarą nierówności majątkowej w społeczeństwie. I właśnie jest tam u nas w Norwegii, patrzy się na ten wskaźnik, nie wiem czy dobrze powiem, wskaźnik Giniego. Rozpiętość dochodową. I tutaj w Norwegii wynosi ona 0,26% i należy do najniższych na świecie. Poza tym w Norwegii jest powszechne, że osoba, która pracuje na stanowisku szefa, lidera, nie zarabia o wiele, wiele więcej niż zwykły pracownik, na przykład w urzędzie i w tych wszystkich państwowych ośrodkach, instytucjach. Więc tutaj ta rozpiętość w tych zarobkach nie jest aż tak ogromna i aż tak widoczna. I u nas też patrzy się na przykład i używa się mediany i średnich dochodów, czyli właśnie sprawdzana jest ta wartość dochodu, podczas gdy średnia jest na przykład też brana pod uwagę, tylko po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób nasze społeczeństwo funkcjonuje i co możemy zrobić, żeby właśnie, żeby zmniejszyć nawet zarobki w różnych sektorach. Dobrze wiemy, że Norwegia żyje nie tylko z ropy, ale właśnie też z połowu, z rybołówstwa i z ryb. I to jest nasza główna waluta, więc na przykład na północy, my tutaj na północy ludzie żyją głównie dzięki właśnie tego. I tak samo jak była też, rozmawiałyśmy przed chwilą, jak Agnieszka wspomniała też o tych wysokich podatkach, to też nie mogłabym tutaj nie wspomnieć o tym, bo wysokie podatki, my tutaj z chęcią wszyscy płacimy te wysokie podatki, bo wiemy, że z tych pieniędzy to idzie na dobro właśnie zdrowia, na edukację, na wszystkie systemy właśnie tego, żeby te osoby, które najbardziej tego potrzebują, żeby miały właśnie zapewnione. Poza tym patrzymy też na wskaźnik ubóstwa, jeśli chodzi o te różnice społeczne, i one są też bardzo istotne właśnie, jeśli chodzi o to, gdzie na przykład mieszkamy, bo jeśli patrzymy na całą Norwegię, to właśnie wskaźnik ubóstwa jest większy w większych miastach, prawda? Więc tam wiemy, w jaki sposób możemy, jakie środki, jakie działania możemy podjąć, żeby właśnie w tym miejscu tak jakby zniżyć to ubóstwo, chociaż z ubóstwem pracuje się w całej Norwegii, prawda? Później już jest też, tak samo patrzy się na dostęp do edukacji, dostęp do pracy, czyli właśnie ten też wskaźnik zatrudnienia i bezrobocia jest ważny. Już nie mówię tutaj o indeksie rozwoju społecznego. I właśnie ogólnie też to, co jest też ciekawe, to w Norwegii bardzo często sprawdza się, pracując właśnie z tymi różnicami w społeczeństwie, to pracuje się też właśnie ze stopniem bezpieczeństwa w kraju, gdzie w większości, poza właśnie Oslo, Bergen, Kristiansand, poza tymi właśnie większymi miastami, to w większości w całej Norwegii ludzie raportują o tym, że czują się bardzo bezpiecznie. I te wskaźniki właśnie są wykorzystywane nie tylko przez rząd norweski, tworząc jakieś ustawy, strategie, ale również przez instytucje badawcze oraz organizacje międzynarodowe, na przykład do monitorowania i analizowania właśnie tych różnic społecznych. Oraz też do informowania na przykład o polityce społecznej i ekonomicznej. Także te programy socjalne w Norwegii są bazowane na takich, na większej ilości kryteriów. Ja myślę, że nawet tutaj tylko zawęziłam i powiedziałam tylko małą część, ale osoby, które z tym pracują, to mają po prostu ogromny spektrum tych wszystkich kryteriów.
Dokładnie tak jest, to znaczy jak Gosia mówi o dobrostanie, to ten dobrostan jest taką ideą, do niego zmierzamy, chcielibyśmy bardzo go zmierzyć też, natomiast zmierzamy w sensie celu, do jakiego dążylibyśmy, żeby społeczeństwa go osiągały. I to jest nawet gdzieś zapisane w różnych strategiach ONZ-owskich. Natomiast bardzo trudno jest ten dobrostan zmierzyć, bo on jest wielowymiarowy i mierzy się go zarówno przez te wskaźniki ekonomiczne, dochodowe, jak i psychologiczne, wsparcia psychologicznego funkcjonowania w ramach sieci społecznych, dostępności do usług. No to jest całe spektrum najróżniejszych kwestii, aspektów i nawet nie sposób ich wszystkich omówić. Natomiast ja bym tak chciała słowem komentarza do na przykład nierówności ekonomicznych, tak? Rzeczywiście mierzymy nierówności ekonomiczne, nierówności dochodowe, bo to są kwestie rozkładu dochodu w danym społeczeństwie współczynnikiem Giniego, który przyjmuje wartość od 0 do 100. 0 to jest, nie ma różnic, w społeczeństwie 100 różnice są maksymalne, na przykład niektóre kraje południowoamerykańskie gdzieś tam mają wskaźniki w okolicach 60. Naprawdę są to społeczności bardzo podzielone ekonomicznie. Natomiast rzeczywiście w krajach skandynawskich, Gosia mówiła, że w Norwegii to jest 26, jak się popatrzy generalnie na te kraje skandynawskie, to jest między 25 i 27, czyli są to kraje jedne z najrówniejszych pod względem ekonomicznym w Europie i na świecie. Ale nie są, jakby, one są w czołówce, ale na przykład jak popatrzymy na mapę Europy, no to wyjdzie nam, że w Czechach te nierówności ekonomiczne są jeszcze odrobinkę mniejsze, czy w Belgii. Mhm. Więc to da się pewnie jeszcze więcej, dałoby się jeszcze więcej zrobić, ale też jak Michael Marmot pisał, badając nierówności w stanie zdrowia, nierówności społeczno-ekonomiczną, że zawsze porównujemy się do innych. Też, więc na przykład kiedy patrzymy na ubóstwo relatywne, szczególnie jeśli jest to subiektywne ubóstwo relatywne, czyli jak siebie oceniamy z własną sytuację ekonomiczną, to zawsze będziemy się porównywali do innych. Więc zawsze będzie też coś w tym obszarze do zrobienia. Ale też chciałabym zwrócić uwagę na pewne aspekty takie, gdzie te nierówności są mniej lub bardziej widoczne, tak? Gosia mówiła o systemie edukacji i ten system edukacji w Finlandii, Norwegii, w badaniach PISA, które teraz były opublikowane ostatnio za 22 rok, w grudniu ubiegłego roku. Generalnie zawsze w badaniach PISA kraje skandynawskie, szczególnie Finlandia, Norwegia, wypadały najlepiej. W tym ostatnim badaniu one wypadły słabiej aniżeli wcześniej. Tak? Mamy taki spadek umiejętności różnego rodzaju matematycznych i innych. Pewnie też w Norwegii jest to dyskutowane, na pewno jest to dyskutowane w Polsce. Oczywiście we wszystkich krajach te wyniki spadły, no bo 15-latkowie doświadczyli w poprzednich latach efektów pandemii, zamknięcia, jakiegoś wykluczenia z edukacji w mniejszym, większym stopniu poprzez na przykład edukację online. W Skandynawii edukacja online była, nie wiem czy w ogóle była, w Szwecji chyba i w ogóle nie było na przykład, a nawet jeśli gdzieś się pojawiała, to w bardzo ograniczonym zakresie, dużo mniejszym aniżeli w Polsce. Natomiast tak czy inaczej w tych krajach odnotowano spadki w umiejętnościach i matematycznych, i czytaniu ze zrozumieniem. Ale są też pewne pozytywne aspekty, takie równościowe, bo na przykład jak popatrzymy na Norwegię czy Danię, to różnice w umiejętnościach matematycznych między chłopcami a dziewczynkami są dużo mniejsze aniżeli w innych krajach, o ile w ogóle występują. Tak, więc są takie aspekty na przykład genderowe, równościowe, które też w tych wynikach są zawarte i wynikają z pewnego ukierunkowania działań edukacyjnych, no właśnie związanych z przyjętym paradygmatem, że no nie stygmatyzujemy, nie mówimy dziewczynkom, że one nie nauczą się matematyki, po prostu, tak? Tylko wszystkich traktujemy równo. Gosia też wspomniała wcześniej o polityce migracyjnej i o tym, że są świadczenia dostępne dla migrantów. Ja popatrzyłam na Szwecję w tym zakresie, bo Szwecja rzeczywiście jest jednym z krajów przyjmujących najwięcej migrantów i to od dobrych kilkudziesięciu lat. Ma też polityki migracyjne, wydaje na ten cel bardzo dużo pieniędzy, tylko na przykład w 2016 roku środki na politykę migracyjną wzrosły o 200 milionów euro. To jest naprawdę niebagatelna kwota, które były przeznaczone na szybką integrację migrantów poprzez integrację językową, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, bo celem generalnie jest to, żeby imigranci jak najszybciej weszli na rynek pracy i stali się niezależni. Niezależnie ekonomicznie. Natomiast jeśli spojrzymy na recypientów pomocy społecznej, no to niestety jest tak, że ponad połowę z nich stanowią osoby, które urodziły się poza Szwecją. Tak? Czyli te programy imigranckie, mimo że one są bardzo rozbudowane, one obejmują najróżniejsze aspekty. Jest nawet w 2021 roku Szwecja prowadziła taką szybką ścieżkę integracji imigrantów, także w ciągu roku oni powinni cały pakiet uzyskać najróżniejszych szkoleń językowych, zawodowych, włączenia kulturowego. To jakby te działania wciąż jeszcze nie są wystarczająco efektywne i mogą skutkować nierównościami, tak? Mogą przynosić ryzyko wykluczenia społecznego, wykluczenia przestrzennego, jakiejś gettoizacji. Także takie, ten aspekt, mimo polityki równościowej, zawsze pewne ryzyka generowania nierówności są.
Mhm. Słuchajcie, powiedzmy sobie trochę bardziej szczegółowo, jak w ogóle zbudować taki program? Powiedzmy, że mamy kraj, który chciałby copy-paste zrobić z modelu skandynawskiego. Wiem, że to model skandynawski, każdy kraj ma pewnie jeszcze w Skandynawii swoją specyfikę.
Ale kultura jest ważna.
Ale kultura też jest ważna. Ale powiedzmy, że chciałby. Czy w ogóle miałby szansę skutecznie powielić ten model?
To jest strasznie ciężkie, trudne pytanie moim zdaniem, z mojej perspektywy, bo tak jak wcześniej opowiadałyśmy i ja, i Agnieszka mówiłyśmy o tym, że to jest proces, ogólnie proces wdrażania jest bardzo długotrwały i stopniowy. Mm-hmm. To nie stało się z dnia na dzień, prawda? I on obejmował taką rozbudowę całego systemu, nie tylko właśnie opieki zdrowotnej, edukacji, zabezpieczenia społecznego, ale też właśnie tej stabilizacji tego kraju. Więc moim zdaniem też jak najbardziej można czerpać inspirację i na przykład to jest to, czym my się też zajmujemy w pracy. Mamy współpracę między właśnie Polską w ramach EOG, czyli właśnie tych Norwegian Grounds, gdzie właśnie staramy się patrzeć na best practice, to w jaki sposób my promujemy zdrowie u nas, w naszym regionie, wśród naszych mieszkańców i w jaki sposób to samo dzieje się na przykład w Polsce i co możemy się nauczyć jedni od drugich. No to są ogromne różnice, już nie mówiąc o tym właśnie o samym fakcie, że tutaj w Norwegii wszystko budowane jest na zasadzie grupy docelowej, czyli jeśli kiedykolwiek powstanie jakaś ustawa, umowa czy jakakolwiek strategia, to zawsze tą strategię, to co ma się wcielić i zaimplementować w życie, to my o tym rozmawiamy bardzo często właśnie z grupą docelową, czyli to nie są żadne konsultacje, ale to są otwarte spotkania na temat właśnie tego, w jaki sposób my możemy razem budować, że tak powiem, nasz kraj. I tutaj Norwegia właśnie, jak już wcześniej też powiedziałam, to Norwegia jest oparta też, albo już bardziej powiem o tym, z czym ja pracuję, bo jeśli chodzi o prewencję i promocję zdrowia jako takiego założenia, to tutaj w Norwegii bardzo podchodzi się holistycznie do tego i ten system właśnie też działa i pracuje nie tylko na takim holistycznym podejściu do samego człowieka, ale też na salutogenezie, czyli na koncepcji w dziedzinie właśnie zdrowia publicznego i też psychologii zdrowia, która koncentruje się właśnie na wszystkich czynnikach wspierających zdrowie i dobre samopoczucie, zamiast skupiać się na wyłączaniu z tych właśnie przyczyn chorób i zaburzeń. Czyli właśnie wszystko to, co powoduje, że człowiek jest silny, pomimo tego, iż ma możliwe, że jakąś chorobę. I tutaj na przykład zdrowie postrzega się w Norwegii też jako takie ciągłe spektrum, na którym dana jednostka może być w różnych momentach swojego życia. I my na przykład będąc w Polsce, rozmawiając o tym, w jaki sposób my tworzymy kryteria, żeby stworzyć przedszkola i szkoły promujące zdrowie, promujące dobrą jakość życia, promujące higienę mentalną czy jakość życia młodzieży, to widzimy tam, napotykamy na problem w zrozumieniu ogólnie holistycznego podejścia do życia, czyli do tego właśnie, że zdrowie składa się z tych trzech aspektów. I ja myślę, że takie pytanie na temat tego, w jaki sposób my możemy, co my możemy robić, to właśnie pierwsze co, to wiedzieć, co dany kraj robi, na jakim jest stadium, gdzie się znajduje, w jaki sposób my możemy ewentualnie ich zainspirować, bo moim zdaniem skopiowanie i wklejenie to może, aby zrobić szkody i tego bym na pewno nie chciała, żeby to się stało w Polsce, ale chciałabym, żeby Polska mogła się zainspirować tymi dobrymi cechami tego społeczeństwa opiekuńczego tutaj i żeby mogła zaimplementować lub nawet dopasować te różne środki, które my tutaj robimy, do tego, w jakim miejscu jest, jeśli chodzi o cały rozwój społeczeństwa, bo też nie możemy przyjść i od razu zrzucić, dajmy na to, partycypację społeczną, jeśli chodzi o jakieś ważne tematy, prawda? Tutaj myślę, że ten proces długofalowy, proces właśnie krok po kroku jest bardziej ważny i też właśnie dialog, rozmowa i właśnie taki, myślę, że też takie zrozumienie danego kraju, jeśli chodzi też o sytuację geopolityczną, globalną, światową, bo tak jak wcześniej powiedziała Agnieszka, że najwięcej środków właśnie przeznacza się na integrację, na przykład w Szwecji, u nas też to są naprawdę ogromne miliardy każdego roku, ale to jest mniej niż w Szwecji i też nie możemy na przykład porównać się do Polski, patrząc na to, jaką ilość my przyjęliśmy tutaj imigrantów w Norwegii, jest to, nie wiem, mniej niż 100 tysięcy na przykład z Ukrainy, patrząc na Polskę, ile Polska przyjęła milionów Ukraińców, prawda, to na przykład tutaj ci Ukraińcy, którzy tutaj dotarli, przyszli, dostali azyl, oni mogą się spodziewać zupełnie innych świadczeń na przykład niż w Polsce, ale my właśnie mamy tak jakby te kryteria tego, co kraj chce dać danej osobie, która potrzebuje tego azylu, mamy zupełnie inne niż w Polsce, więc to jest też bardzo ciężko tutaj patrzeć na to, żeby móc identycznie wziąć, skopiować wszystko to, co jest w Skandynawii i wkleić w Polsce, bo myślę, że nie tędy droga.
Jasne. Polska też jest odrębnym krajem. Pewnie są bliższe też kraje w Europie, którym jakby już są na takim etapie, że więcej czerpią systemu skandynawskiego albo mogą więcej czerpać. Właśnie Agnieszka, ja ciebie chcę dopytać, czy są kraje w Europie, bądź nie tylko w Europie, które rzeczywiście bardzo tym systemem się wzorują, które próbują siebie wdrażać, bądź wdrażają z sukcesem, bądź nie metody, które w Skandynawii działają.
Ja bym powiedziała, że cała Europa.
No widzicie, jak marzą. Wszyscy marzą, no, ale kto,
nie od
kogo
dzisiaj,
działa?
Tak? Znaczy myślę, że cała Europa nie od dzisiaj, dlatego
też
że...
Też pamiętajmy o tym, że to jest ważny kierunek migrancki. I to też przez to tak naprawdę.
Też poniekąd.
Nie mówimy tylko o migrantach zarobkowych, ale też uchodźczych i tak dalej, więc zawsze Skandynawia jest bardzo wysoko.
No tak, oczywiście.
Nie tylko te przysłowiowe Niemcy, o których się zwykło mówić.
Choć też.
Też, ale Skandynawia jest też bardzo wysoko na liście.
Ale ja chciałam trochę szerzej powiedzieć, bo chciałam powiedzieć o polityce europejskiej, tak? Mm-hmm. Bo jeśli spojrzymy na politykę europejską kształtowaną przez ostatnie 20 lat, tak? Od gdzieś trochę więcej, od końcówki lat 90., no to kolejne strategie przyjmowane przez Komisję Europejską, począwszy od strategii lizbońskiej gdzieś w roku 2000-2004, wtedy wdrożono tak zwaną otwartą metodę koordynacji, tak? Czyli wyznaczono cele na poziomie europejskim, zorientowane najbardziej wówczas na wspieranie rynku pracy i zwalczanie bezrobocia. I otwartą metodą koordynacji włączono poszczególne kraje do tego, żeby one swoje cele w tym wyznaczyły i dążyły do ich osiągnięcia w zakresie zmniejszania ubóstwa, redukcji nierówności, no i zwiększenia aktywności na rynku pracy. I jakby strategia lizbońska była początkiem. W tej chwili mamy uchwaloną w 2017 roku Europejski Filar Praw Socjalnych i on wskazuje bodajże 20 priorytetów w najróżniejszych kwestiach, od zmniejszenia nierówności ekonomicznych, zwalczania ubóstwa, poprzez większą integrację na rynku pracy, poprzez dostęp do ochrony zdrowia i prewencji, poprzez dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnościami, dostęp dla usług opieki długoterminowej dla osób starszych i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście te wszystkie, to się przekłada na strategie europejskie, to się przekłada na strategie w poszczególnych krajach, zarówno mające charakter taki równościowo-godnościowy, na przykład związany z poszanowaniem praw mniejszości, poszanowaniem praw osób z niepełnosprawnościami, jak i przekładające się na konkretne usługi czy konkretne programy. Jak spojrzymy potem, na co przekłada się Europejski Filar Praw Socjalnych, no to on się przekłada na KPO, czyli na te zadania, które mamy realizować, do których się zobowiązaliśmy i które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, z funduszy strukturalnych. Więc ja mam takie poczucie, że te aspekty równościowe w dużej mierze są inspirowane modelem skandynawskim. No ale oczywiście są też jakby takie dobre praktyki, projekty podejmowane, czy to we współpracy z krajami skandynawskimi, wspomniany przez Gosię Fundusz Norweski. Niewątpliwie badania sfinansowane z tego funduszu w Polsce są prowadzone i są też tutaj przekładane różnego rodzaju dobre praktyki, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Trwające od jakiegoś czasu dyskusje nad asystencją osobistą. tak, to asystencja osobista została wprowadzona właśnie w krajach skandynawskich, właśnie w Norwegii. Ten model norweski jest tym, do którego środowiska osób z niepełnosprawnościami się odwołują jako najlepszego przykładu wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. I miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie jakaś forma tejże ustawy o wprowadzeniu asystencji osobistej w Polsce się to zostanie przyjęta po prostu, bo w tej chwili są jedynie programy, które no są dosyć jednak dalekim odzwierciedleniem tego, co się dzieje w Norwegii. Mhm.
Ja mam jeszcze pytanie o ten proces, bo wiemy, że jakby docelowo super, wszyscy są zadowoleni albo prawie wszyscy są zadowoleni, ale też Gosia o tym wspomniała, że to był proces, to nie jest rok, to są lata. Jak szło wdrażanie tych systemów, tego wsparcia socjalnego i czy na przykład działo się też tak, że nie wiem, coś nie zadziałało, ale rząd, nie wiem, wyciągał wnioski, coś poprawiał, były jakieś zmiany? Jak przebiegało wdrożenie?
Ja sobie pomyślałam o dwóch przykładach. Jedno to jest taka działalność dyskutowana między innymi w Norwegii, ale nie tylko, od lat 70. Tak zwany UBI, tak? Universal Basic Income, czyli minimalny, tak uniwersalny dochód gwarantowany. To jest to rozpala wyobraźnię i umysły i wszystkich badaczy i policy makers, wszystko byśmy chcieli. Chcieli albo nie chcieli, tak? Bo tutaj też jakby stanowiska są podzielone. Ekonomiści na UBI zazwyczaj patrzą bardzo ostrożnie. I UBI zostało wprowadzone w Norwegii w programie pilotażowym obejmującym bodajże około 2000 osób w latach 2017-2019. I no i właściwie nie wiadomo, tak? To znaczy teraz Szkocja myśli, a może wprowadzić UBI, a może nie wprowadzić UBI w Polsce. Miał być realizowany program pilotażowy bodajże w województwie warmińsko-mazurskim. No i cały czas jakby są wobec tego różnego rodzaju, wiele osób widzi plusy, ale są też różnego rodzaju obiekcje. Efekty są ewaluowane i analizowane. Z tego co czytałam, ale może też Gosia coś na ten temat wie więcej, bo może też i w Norwegii więcej się na ten temat pisało, one nie przyniosły takich negatywnych efektów, jakich się obawiano, czyli na przykład wykluczenia z rynku pracy, a poprawiły dobrostan. No ale zarazem kult pracy w krajach skandynawskich jest stosunkowo wysoki, więc nie wiadomo, czy przeniesienie tej praktyki na inny teren przyniosłoby też takie rezultaty czy inne. Zarazem program jest kosztowny, więc na dużą skalę populacyjną nawet Norwegia go nie wprowadza. To jest taki jeden jakby, myślę sobie, program, który rzeczywiście jest dyskutowany, tak, i jest analizowany, jest ewaluowany.
Okej.
Ja chciałam tylko dodać, bo właśnie tak jak to jest jeden bardzo dobry przykład podała Agnieszka i zgadzam się w tym w 100%, bo tutaj bardzo często właśnie o tym się rozmawia i cokolwiek podlega tak jakby, jak dany program idzie się wcielić w życie, to za każdą jedną koroną danego projektu są dwie albo trzy korony jego ewaluacji. Czyli tu w Norwegii obojętnie co się dzieje, obojętnie w jaki sposób wdrażamy jakąś strategię, to wszystko musi być ewaluowane na każdym jednym poziomie i na każdej fazie danego projektu, więc tak jakby ta waga i ta ranga wprowadzanych świadczeń w Norwegii zawsze jest podlegana tak jakby ocenie i nawet jeśli, dajmy na to, widzimy, że projekt był bardzo obszerny, bardzo kosztowny i nie wiemy, czy ma jakiekolwiek efekty i czy powinniśmy dalej go stosować, no to wtedy właśnie wchodzimy, sztab naukowców wchodzi, zostaje zaangażowany do tego, w jaki sposób możemy znowu stworzyć nowy program, bazując na tym, co zrobiliśmy, na doświadczeniu, na tej wiedzy, którą mamy. I to jest taki długoterminowy i długofalowy proces, bo tam wtedy zaangażowane są nie tylko właśnie instytucje, urzędy, czy na przykład regiony, obecnie mamy 15 regionów w całej Norwegii, ale też angażowane są te grupy docelowe, czyli społeczeństwo jest bardzo aktywnie, może tak jakby tworzyć taki program i może mieć swój własny udział w kształtowaniu tej polityki socjalnej. I na przykład to wygląda w ten sposób, że że u nas naprawdę to jest coś takiego, że każdy wie o tym, że może spowodować zmiany i to jest coś takiego, co ja na przykład nauczyłam się dopiero będąc w Norwegii. Nie miałam czegoś takiego w Polsce, nawet nie chciałam się za bardzo angażować w politykę, a tutaj na przykład to jest normalne, to jest wręcz wymagane. My jesteśmy fellesskap, czyli jesteśmy całością, my jesteśmy razem, wspólnotą i właśnie implementując dane modele implementuje się w zależności od tego, gdzie się mieszka i w którym z regionów i każdy ma wolną wolę do stworzenia swojego modelu. I tam możliwe, że może być jakiś minus, bo jak widzimy, że coś świetnie działa w Oslo, to my na przykład nie zrobimy tego identycznie, bo my chcemy mieć swój model, prawda? W Nurland na północy my sobie stworzymy swój model wdrażania danego programu i moim zdaniem tam bardzo często dzieje się tak, że zamiast sprawdzać to, co działa, to my realnie sprawdzamy, ale nie implementujemy to w ten sposób, tak jak działa gdzie indziej, ale właśnie robimy, tworzymy, budujemy swój własny proces. I to, co jest też ważne, żeby tu powiedzieć, to tu w Norwegii zawsze patrzy się na to, co działa, czyli mogę się tak jakby zainspirować tym, co działa w Oslo, ale muszę patrzeć to, co działa u mnie, co jest pozytywnego u nas w naszych regionach i wtedy tak jakby buduje się i rozwija ten własny model i implementowania danych działań i nigdy nie patrzy się na te słabe strony, co nie działa, co jest złego, co kuleje. I jest też takie norweskie powiedzenie, że det är typisk av regu, że to jest, że Norweg, czyli to typowo norweskie podejście polega na tym, żeby patrzeć na to, co jest dobre. I w Norwegii właśnie to wszystko bazuje na tym salutogennym podejściu do rozwoju, do człowieka i do życia.
To mamy istotne pewnie różnice kulturowe tak. Między na przykład Norwegią a Polską.
Wiemy,
gdzie częściej
patrzy
się
dobrze
na to, co nie wychodzi i analizuje tak się to, co nie wychodzi.
To jest duża różnica.
Tak, ale to bardzo fajnie pokazane też taki sposób partycypacyjny tworzenia polityki społecznej, tworzenia instrumentów, to też jest bardzo fajne, bardzo ważne.
Chciałam jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że na przykład w Polsce, jak jedziemy na jakiś study trip właśnie od nas z urzędu, politycy, jedziemy do Polski i sprawdzamy, w jaki sposób tam się pracuje, to moim największym szokiem było to, w jaki sposób tutaj nie istnieją żadne NGOs i te na przykład w Norwegii nazywa się to, że to są takie alternatywne strategie tam, gdzie rząd nie jest w stanie zrobić dobrych środków dla społeczeństwa, tam wchodzą NGOs i one się świetnie zajmują różnymi sferami w różnych, najróżniejszych dziedzinach życia właśnie w Polsce. Nie mam pojęcia, jak to wygląda w innych krajach i czy też w innych krajach skandynawskich tak jest, ale tutaj te modele oparte na większym udziale sektora prywatnego i mniejszym zaangażowaniu państwa absolutnie nie działają. Tutaj wszystko jest głównie właśnie te świadczenia, które idą dla zwykłego Norwega, bieżnego człowieka, to są właśnie finansowane przez państwo z tych wysokich podatków i tutaj nie działa nic takiego jak właśnie NGOs. I to, z czym na przykład w Polsce się pracuje w ramach NGOs, tutaj niestety nie znajdzie się partnera, bo wszystko jest z góry wsadzone w system, tak, że nie musi to być jakaś odrębna, prywatna albo właśnie odrębna, wolno stojąca organizacja, która sama zabiera się za tworzenie jakiejś albo łatanie dziury w systemie, której tak jakby nie ma.
Przy czym myślę, że w różnych krajach skandynawskich wygląda to trochę odmiennie, tak? To znaczy gdzieś w Finlandii włączenie sektora prywatnego i koordynowanie usług jako dostarczyciela pewnych usług opłacanych przez państwo jest realizowane. Podobnie w Holandii. Tam zdecydowanie prywatyzacja jest silnie posunięta, dlatego że są silne instytucje prywatne, które mogą państwo w jakiś sposób też wyręczać w świadczeniu usług, a państwo za te usługi płaci. Natomiast wyzwaniem wówczas jest koordynacja między tymi sektorami, ale to zarówno w ramach usług publicznych świadczonych na przykład przez sektor ochrony zdrowia i sektor pomocy społecznej, tak jest w przypadku opieki długoterminowej. Bardzo często jest między te sektory rozdzielona i one muszą ze sobą kooperować, a czasami wręcz są zintegrowane, żeby te usługi świadczać, a tudzież między właśnie instytucjami z sektora publicznego i non-profit, czy niepublicznego, który te usługi zlecane przez państwo realizuje. Także w innych państwach skandynawskich można znaleźć pewne elementy takiej kooperacji. A skoro mowa o osobach starszych, bo to z kolei mój konik i taki drugi przykład, o którym miałam powiedzieć.
No właśnie, drugi przykład, chciałam cię zapytać, czy pamiętasz o nim?
Pamiętam.
Dajesz.
Nie mogę zapomnieć, bo to też ważny temat, który w Polsce się dyskutuje.
Bardzo ważny.
W się dyskutuje pod hasłem deinstytucjonalizacja. Komisja Europejska mówi o tym wspieranie niezależnego czy samodzielnego życia, a Szwedzi mówią aging in place, czyli tworzenie takich warunków do starzenia się w miejscu zamieszkania. To wynika z tego, że pod koniec XX wieku bardzo wiele osób starszych, mówimy tutaj o tych osobach najstarszych, powyżej 80 roku życia, korzystało z usług opieki stacjonarnej. Tak było w Szwecji, tak było w Norwegii. W Szwecji to co piąta osoba powyżej 88 roku życia jeszcze w latach 90. korzystała z opieki instytucjonalnej. Ale już gdzieś od lat 70. ze względów i godnościowych, ale też z powodu pewnych argumentów powiedzmy natury ekonomicznej dotyczących wysokich kosztów opieki stacjonarnej, chociaż te mogą być dyskutowane, bo to nie jest tak, że opieka domowa czy środowiskowa jest zawsze tańsza. Zależy tylko, jak szeroko te koszty liczymy. W każdym razie wtedy tam podjęto taką politykę deinstytucjonalizacji opieki wobec różnych osób, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych. Dążono do tego, nie by likwidować instytucje, tylko by je ograniczyć, a przede wszystkim też jakby zapewnić usługi w środowisku domowym, tak by osoby nie były kierowane przez swoje rodziny, czy same nie decydowały się na opiekę stacjonarną. I teraz w Szwecji rzeczywiście takie intensywne działania były prowadzone powiedzmy przez ostatnich 15 lat i one przyniosły efekty, to znaczy w instytucjach jest o połowę osób starszych mniej aniżeli było, prawie o połowę. Rozbudowano, przez głównie samorządy były za to odpowiedzialne, tak? Różnego rodzaju usługi dla osób starszych, usługi opieki domowej, usługi takiej złotej rączki, handymana, różnego rodzaju wsparcie transportowe. No rzeczywiście ten pakiet rozbudowano, wprowadzono usługi opieki wytchnieniowej dla rodzin czy opiekunów tych osób niesamodzielnych, wprowadzono asystencję osobistą. Bardzo dużo zainwestowano w taki, powiedzmy, zdeinstytucjonalizowany system. Oczywiście instytucje opiekuńcze cały czas funkcjonują, bo one zawsze będą potrzebne. Natomiast no, ten system też się cały czas poddaje ewaluacji i na przykład stwierdzono, że kosztem alternatywnym jest znaczne obciążenie rodziny opieką. To jest coś, czego wcześniej w Szwecji nie obserwowano w takim zakresie, bo to oznacza, że po pierwsze taka rodzina potrzebuje wsparcia i wytchnieniowego, i psychologicznego, i finansowego. Po drugie, kosztem alternatywnym może być na przykład wyłączanie się opiekunów z rynku pracy. Tak, a praca w krajach skandynawskich jest bardzo ważnym aspektem kulturowo i wskaźniki zatrudnienia są tam najwyższe w Europie. Więc to też jest taki program wdrażany, czy dyskutowany przez 50 lat, wdrażany przez ostatnie 20, ale cały czas też ewaluowany pod kątem tego, co należy zmodyfikować i jak należy zmodyfikować, by te działania były bardziej skuteczne.
Dziękujemy Wam bardzo za tę rozmowę.
Dziękujemy.
I też za pokazanie tego, że właśnie nie od razu można stworzyć idealny model, że to jest praca, poprawki, zmiany, jakby słuchanie ludzi, wspólna praca z mieszkańcami, mieszkankami. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę i naszymi gościniami dzisiaj były doktor habilitowana Agnieszka Sowa-Kofta i Gosia Dworakowa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo Wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za Wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.